Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Audycja Co Słychać? Zapraszam, Kaśka Adamiak. A z pytaniem Co Słychać zadzwoniliśmy do Bronisława Wilsztajna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Właściwie to mogłabym wymieniać wszystkie tytuły, ale zanim pana redaktora zapytam, pana pisarza, artystę, zapytam o tylko jeden drobiazg, który przeczytałam przygotowując rozmowę, a mianowicie wśród wielu rzeczy, które już zawodowo pan wykonywał, jest też aktor. Gdzie pan zagrał? Bo to mi umknęło.
Jakiś nonsens. To jest problem z tym, jak to się tam nazywa, ta Wikipedia. Tak. Która jest nonsensowna. Nigdy w życiu nie byłem aktorem.
No, to się przynajmniej
wyjaśniło. Nie miałem ochoty być. Natomiast tyle tylko, że jeżeli traktować jak aktorstwo, występowanie w dokumentach, no ale to raczej nigdy tak nie było traktowane.
No to wyjaśniliśmy i tak ta moja wielka walka o to, żeby nie korzystać ze źródeł w internecie i sprawdzać źródła, właśnie się potwierdziła na antenie, ale wczoraj na antenie TVP Kultura po godzinie 20 obejrzałam Komedianci, czyli Konrad Nie Żyje, spektakl wyreżyserowany i grany również przez pana Mastalerza według sztuki, którą pan jako autor popełnił. To jest...
Znaczy nie według, przepraszam, jeżeli mogę powiedzieć, to po prostu jest sztuka.
Sztuka, okej. To jest strasznie smutny tekst, który jednak uzmysłowił mi, że stan europejskiej, naszej polskiej kultury jest w tragicznym stanie i to, co w trakcie spektaklu dzieje się, a do czego państwa bardzo gorąco namawiam, jeśli państwo przeoczyli premierę na platformie TVP VOD, na pewno jest już dostępne. To, co się dzieje, jest tak naprawdę bardzo, bardzo smutne i ta opowieść jest mocno gorzka. Pierwsze pytanie, które oczywiście jako dziennikarz muszę zadać, o którym teatrze pan autor pisał?
O teatrze jako takim.
Nie było konkretnego krakowskiego?
Nie. Stary? Tych teatrów jest dużo. To ja się nie zajmuję. To właśnie jest bardzo zabawne, że mnie zawsze szukają. A tu o czymś konkretnym? Nie. Ja piszę o zjawiskach uniwersalnych, generalnych. Niektóre się dzieją, są nie tylko w Polsce, no ale w tej chwili w Polsce i widzimy bardzo dokładnie. To czasami jest przyglądam się bardziej jakiemuś bardziej konkretnemu zjawisku, żeby poprzez konkret zobaczyć ogół. To jest takie zobaczyć świat w ziarnku piasku, ale tutaj oczywiście nie ma żadnego konkretnego teatru. Teatry to są rzeczy, które ja obserwuję od lat na scenach polskich, a ponieważ świat jest teatrem, aktorami ludzie, że zacytuję klasyka, czyli Szekspira. No i w ogóle teatr jest ciekawy, bo teatr jest takim modelowym trochę obrazem relacji ludzkich. Pozycja aktora ma taki charakter. To na przykład współcześnie to wielu socjologów to ujmuje. Jest taki znany bardzo socjolog, Erwin Goffman, który napisał książkę Człowiek w teatrze życia codziennego, gdzie opisuje te nasze gry codzienne. A więc teatr może stać się takim modelem, opisem zjawisk szerszych, uniwersalnych, ale pozostając równocześnie opisem teatru jako takiego.
Uniwersalizm tutaj, w przypadku tej sztuki, to jest zabieg, który pan wykorzystał, czyli sięgnięcie po właśnie jednego z klasyków, czyli Szekspira, jako gdzieś przeniesienie współczesnych bohaterów i połączenie tych postaci, jeśli dobrze zrozumiałam oczywiście i proszę mnie prostować, ale też myślę sobie o tym, że jaki uniwersalizm, skoro ja nie czuję tego, patrząc, obserwując zachowania tych, bo może powiem słuchaczom od początku. Historia dotyczy pewnego spotkania w teatrze, w którym podczas już zakulisowych obrad grupa aktorów podejmuje decyzję, że musi się przyłączyć do bojkotu dyrektora, który tak naprawdę nic wielkiego im nie zrobił, ale są pewne naciski. Te naciski znamy z stron gazet, wielokrotnie słyszeliśmy o tym, że takie historie w Polsce, w kulturze polskiej również się dzieją, ale ja nie mam takiego przeświadczenia, że chciałabym, żeby to był uniwersalizm, że my jesteśmy takimi ludźmi, że jednak ten naród polski został przez pana, panie autorze, skrzywdzony lekko, że to nie jest tak, że wszyscy się tak zachowują.
Jeżeli pani mówi, że pani nie chciałaby tego, ja tego też bym nie chciał, ale opisuję rzeczywistość, jaką ona jest. Ja temu bazyliszkowi naszej rzeczywistości podstawiam zwierciadło. I tak ten teatr wygląda. To nie znaczy, że wszystkie teatry tak wyglądają i nie znaczy, że wszyscy ludzie się tak zachowują. Ale generalnie rzecz biorąc, ludzie się zachowują tak jak im nie tylko sugeruje, ale jak to wytwarza pewna presja społeczna, pewne dominujące trendy, orientacje kulturowe, zwłaszcza ludzie kultury. Ta historia jest trochę bardziej złożona, bo to jest ci moi aktorzy, to oni oczywiście chcą się pozbyć dyrektora, bo chcą sami rządzić. I stwarzają, zostaje wybrana rada teatralna, która decyduje, prawda, o tym, bo a więc aktorzy sami zaczynają decydować. No ale wbrew pozorom oczywiście wszystko nie idzie tak, jak miało iść, ale przy okazji, oprócz tego, że tego biednego byłego dyrektora wypycha się z jego roli, to przy okazji okazuje się, że istnieje presja zewnętrzna, żeby go zniszczyć po prostu. Tak się niszczy przeciwników ideowych, politycznych we współczesnym świecie. W tym świecie niesłychanie tolerancyjny, który głosi swoją tolerancję, to niesłychanie tolerancyjny, to jest oczywiście w cudzysłowie ironicznie, który głosi swoją tolerancję, to ci właśnie, którzy głoszą tolerancję, to równocześnie mówią, no ale tych, którzy są nietolerancyjne, należy wypchnąć ze sfery publicznej i unicestwić, bo tolerancja zapanuje wtedy tylko, kiedy wszyscy będą myśleli i zachowywali się tak jak my. Tego od nich oczekujemy. I w związku z tym, jeśli ktoś się przeciwstawia, takiego należy zniszczyć w każdym aspekcie. I jego się niszczy dosłownie, no i on potem usiłuje popełnić samobójstwo. Co się mu wreszcie udaje po licznych próbach, bo to jest sprawa groteskowa, bo ten świat jest groteskowy, bo te tragiczne rzeczy zostały sprowadzone do wymiaru tak trywialnego, że są śmieszne.
I w tym sensie jest to uniwersalizm, że tu pan ma rację, że próba tolerancji, narzucenia tolerancji jest w naszym świecie współczesnym, znanym nam doskonale chociażby z mediów, opowieści o tym, że ta grupa wie, czym jest wolność, a ta grupa nie wie, czym jest wolność. Ta grupa jest tolerancyjna, ta grupa nie jest tolerancyjna. Nazywanie tego w teatrze jest dosyć trudne. To się panu udało. Trzeba docenić ogromny talent pana też Mastalerza. Jakie w ogóle wrażenie na autorze że robi oglądanie aktorów, którzy mówią jego tekstem?
No, dodałbym nie tylko moim tekstem, bo pani słusznie powiedziała, że u mnie punktem wyjścia jest Szekspir, bo to jest również taka rozmowa z kulturą. Ale tam oczywiście jest nie tylko Szekspir, tam jest również Goethe, czyli Faust. To są fragmenty z klasycznego dramatu, więc ja dość często posługuję się właśnie tutaj cytatem albo pastiszem, ale nie wyłącznie oczywiście. Ale teraz, no ja jestem bardzo zainteresowany tym i muszę przyznać, mi się bardzo podobał spektakl Andrzeja Mastalerza, chociaż oczywiście jako autor pewne rzeczy widziałbym inaczej. Wyobrażałbym się inaczej.
Tak, to jest chyba też trudne do pewnie te dwa światy autora i tego człowieka, który przenosi na deski, są różne, no bo każdy z nas ma inną wrażliwość, inną wyobraźnię. Pan opowiadał w którymś z wywiadów, że pan marzył o tym, żeby napisać dramat i w pewnym momencie panu się to udało. Czy teraz będzie pan pisał książki, czy powieści, które wcześniej pan pisał, czy jednak ta forma dramatu jest tak uwodząca, że pan idzie dalej, kolokwialnie rzecz ujmując, w ten gatunek?
Ja nie wiem, mi się nie wydaje, żebym ja powiedział, że ja marzyłem, żeby pisać dramaty. Nie zastanawiałem się nad tym. Mnie troszkę formę narzuca treść. Znaczy zajmuję się zagadnieniem i to zagadnienie mi podsuwa takie, a nie inne rozwiązanie. I tutaj pomyślałem o tym teatrze, kiedy zacząłem myśleć o tym teatrze. Pierwotnie myślałem o opowiadaniu, ale potem pomyślałem, że przecież o teatrze to najlepiej zrobić teatr, spektakl. Ale tam są w tym moim tomie, ostatnim zbiorze, czyli Lew i Komedianci, są dwa spektakle. Oprócz tego jest jeszcze jeden, który nazywa się Wspomnienia z odległej przyszłości. I w każdym razie, więc ja nie jestem przekonany, żeby ja będę pisał dużo dramatów już, no bo już o teatrze nie sądzę, żebym pisał, bo już napisałem. Być może mi się coś narzuci, nie wiem, ale to strasznie trudno mi powiedzieć w tej chwili, kiedy widzę.
Jak wygląda proces twórczy Bronisława Wilsztajna? Co jest inspiracją? Co jest tym kamieniem takim, który trafia w końcu w serce i postanawia pan to przelać na papier?
To są bardzo różne rzeczy. Znaczy, mówię oczywiście o literaturze, bo ja oprócz tego uprawiam eseistykę. No i oczywiście publicystykę gazetową, która czasami się staje, ostatnio zwłaszcza, bardzo długa. Ale to jest co innego, bo tutaj się myślę o rozmaitych zagadnieniach i próbuję je nazwać i rozwiązać. Natomiast w przypadku literatury sprawa jest inna. Bo literatura to jest życie, to jest próba pokazania życia, w związku z tym musi mnie coś bardzo mocno dotknąć, zainspirować, wywołać u mnie takie pytania. Mój debiut literacki, mimo tego, że ja pisałem całe życie, ale zadebiutowałem dość późno, w wieku tam 38 lat, taką powieścią jak woda, to ten mój debiut się wziął z tego, że mieszkałem wtedy w Paryżu i zobaczyłem na zdjęciu okładkowym reżysera, takiego, którego znałem, znaczy z jego twórczości, Sergieja Paradżanowa, którego wypuszczono właśnie wcześniej trochę z więzienia, z łagru i którego zaproszono na festiwal do Amsterdamu i który poszedł na plitarki, wracał taki szczęśliwy, obładowany takimi rozmaitymi ramy, miał na szyi i takimi rozmaitymi rzeczami. I zobaczyłem to zdjęcie i nagle wyświetliła mi się powieść w głowie, że o tym człowieku muszę napisać. Kiedy zobaczyłem te awantury pod krzyżem na przykład, to pomyślałem, że to trzeba opisać, jakoś zrozumieć. Właśnie nie tylko w formie teoretycznej, co robiłem również, ale właśnie w formie literackiej. Zrozumieć tych ludzi, zrozumieć te zachowania, wejść głębiej w ten świat. Więc to wszystko zależy od jeżeli teraz widzę rozmaite zachowania, właśnie w teatrze obserwowałem rozmaite zachowania, na przykład pojawia się nowy dyrektor w teatrze i zaczyna się fala intryg, napaści na niego. Obserwuję taki owczy pęd specyficzny, to jak ludzie się nakręcają nawzajem, prawda? Czyli robią rzeczy, których wcześniej by nie robili, powodowani przez innych i są samousprawiedliwiają się i są usprawiedliwiani przez ten zespół. I robią rzeczy zdumiewające, jakim dyktuje duch czasu, cudzysłowie, a to jest taki niewielki ten, to raczej duszek czasu, dyktuje im zachowania, sposoby bycia i takie zdumiewające postawy, bo żyjemy w takim królestwie dominującej bredni. Jak czyta się rozmaite rzeczy, myślę, że z pewnej perspektywy, jak czyta się te wspaniałe debaty o tym, czy tam 57. płeć powinna wejść w sojusz z 58. czy coś takiego i że koniecznie to trzeba to, i że ta kolejna płeć musi mieć określone przywileje w życiu społecznym, no to sobie tak myślę, że żyjemy w królestwie triumfującej bredni, ale ta triumfująca brednia dlatego zwycięża, że jest narzędziem, które używają silni na tym świecie, żeby zdominować, żeby coś osiągnąć, przede wszystkim władzę, ale nie tylko. A ci generalnie ludzie, którzy tak dużo mówią o wolności, wyzwoleniu i tak dalej, to nieświadomie chodzą, są marionetkami, tak trochę moi aktorzy są marionetkami. Oczywiście marionetkami, których nie porusza nikt konkretny, tylko obiegowy ten duch czasu, te obiegowe slogany, to wyobrażenie o rzeczywistości niesłychanie absurdalne i trywialne wprawia ich w ruch. I jak ja to konfrontuję z klasyką, właśnie ze z tymi wspaniałymi dziełami, które są niesłychanie głębokie, pokazują głębię człowieczą, i tutaj konfrontuję z tym odsłonięciem tej groteskowego wymiaru. I ja przypomnę, że moi bohaterowie to są, oni noszą takie kostiumy, które przywarły do nich, są tymi postaciami ze sztuk, które grają. Oni nie mają już imion swoich własnych, tylko ktoś, kto gra Kalibana, już zostaje tym Kalibanem. I to przypomnijmy sobie, kim był Kaliban w burzy. No to był taki dzikus, który nienawidzi cywilizacji pętającej go. I to jest świat tego Kalibana, który zwyciężył, zajął miejsce Prospera i teraz nie może sobie znaleźć naprawdę miejsca w tym świecie. Usiłuje być Faustem. No i to jest taka cała gra z wielką tradycją, również literacką, który jest przetworzony na taki groteskowy, współczesny wymiar.
Ta groteska niestety jest cały czas obecna również w naszym życiu, choć nie wiem, czy to jest groteska, ja chyba nie tego słowa użyłam, powinnam powiedzieć o tragizmie tego pokolenia, bo już kończę za sobą rozmowę, może dołożę ten kamyczek do opowieści o walkę o równość płci i inne historie w liceum, jednym z liceów warszawskich. Samorząd szkoły wniósł petycję o to, żeby była trzecia toaleta dla dzieci, które nie mają zdefiniowanej płci, czyli nie są w stanie powiedzieć, czy chcą korzystać z toalety męskiej czy damskiej, tylko chcą mieć własną toaletę, gdzie będą się czuć bezpiecznie.
No tak, to jest odpowiedź. Co więcej, takie dzieci, którym się to mówi, dzieci, które nie mają jeszcze w tych wytworzonych u siebie poglądów, postaw, które się wytwarzają w życiu społecznym, bo człowiek jest budowany przez kulturę, więc proces wychowania, to im się wmawia, że taka nieokreśloność jest czymś głębszym. To jest absurd, bo jest dokładnie odwrotnie. Ale to się nam wmawia. Każda forma rzeczywiście ogranicza. Tylko kim bylibyśmy bez form? A nie jakiej formy?
No i tutaj już wrócilibyśmy sobie spokojnie do Gombrowicza, ale musimy kończyć, bo audycja dobiega końca. Ja Państwu bardzo gorąco polecam spektakl Komedianci, czyli Kondrat nie żyje, TVP Kultura, proszę szukać na VOD, ewentualnie na antenie TVP Kultura. Przepraszam, nie znam ramówki aż tak dobrze TVP Kultura, więc Państwa odsyłam do informacji na stronach TVP Kultura. Bardzo serdecznie Panu dziękuję.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Życzę wszystkiego dobrego. Bronisław Wilsztajn był gościem audycji To Słychać. Audycję realizował Szymon Dobrowski, Konrad Mędrzecki ją wydawał. Jeszcze dla Państwa będzie Dire Straits, tak myślę. A ja nazywam się Katarzyna Adamiak i wracam, mam nadzieję, do Państwa za tydzień z Łasku, gdzie będę rozmawiać z polskim Maverickiem. Do usłyszenia.